Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, jest 9 minut po godzinie 9. Radio Gdańsk. Zaczynamy komentarze Radia Gdańska. Ze mną w gdańskim studiu jest Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Krzysztof Puterniński, podróżnik, reżyser, członek Stowarzyszenia Dolina Królewska.
Dzień dobry, witam.
Chciałbym jednak na początek zacząć od tematu Sopockiego Klubu Tenisowego. 8 sierpnia Sąd Rejonowy w Sopocie wydał zabezpieczenie i nakazał obecnemu dzierżawcy, użytkownikowi tego terenu, opuścić teren kortów. Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie, Sopocki Klub Tenisowy będzie mógł skorzystać z pomocy komornika i przeprowadzić eksmisję. Państwa zdaniem to jest krok w dobrą stronę, w kierunku no przede wszystkim porządku prawnego i odzyskania tego, co, jak pokazują wyroki sądowe, chyba Sopockiemu Klubowi Tenisowemu się należało.
Chyba to jest kolejny krok po wyroku sądowym. No, to jest jego wyegzekwowanie, no bo gdyby było tak, że zapadają wyroki sądowe, a i z ich realizacją jest tak, że one są niewykonywane, no to byłaby kpina z prawa, z praworządności. Takie można odnieść wrażenie. I w tym przypadku to było chyba kolejny spodziewany krok, który zostanie wykonany w tym długoletnim już sporze, który znalazł swój finał w prawomocnym wyroku sądu.
Krzysztof Puternicki, przypominam tylko, wtrącę jeszcze jedno słowo, że to jest na razie zabezpieczenie na czas trwania procesu.
To jest zabezpieczenie. Pamiętamy, że tam ochroniarze, eksmisje już były. Już były próby podejmowane wiele lat temu, już no, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to już było tak, jak pan Białaszczyk był prezesem.
Tak, pan Bartłomiej Białaszczyk, dokładnie.
Tak, chyba jeszcze wtedy nawet jego ojciec, bo to jest syn, tak, byłego prezesa. I ja pamiętam taką sytuację, że ja wtedy byłem w trakcie tej próby wyprowadzenia klubu z miejsca, w którym się mieści ten klub od bardzo wielu lat. No, ja musiałem tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, że trzeba się ostro przypatrywać temu, w którym kierunku to pójdzie, jeżeli miasto faktycznie przejmie ten teren. Przypomnijmy, że to jest jedna z najdroższych działek w Polsce i stąd ten duży prawdopodobnie hałas o to, co się dzieje. Tam, gdzie są duże pieniądze, tam są duże emocje. Jestem też ciekawy po prostu, co będzie za kilka lat na tym miejscu stało. Nieważne od tego, czy wyrok jest prawidłowy, czy no nieprawidłowy, czy jest praworządny, czy nie. O tutaj zaraz będzie temat tramwaju. To...
No właśnie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, no to żeby nie było tak jak z Turowem, że mieliśmy w ramach zabezpieczenia zamknąć elektrownię, której potem by się nie było w stanie uruchomić.
I otóż to.
No właśnie, tutaj mamy do czynienia z nakazem wydania tego terenu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Prezes Bartłomiej Białaszczyk mówił, że Sopot Tennis Club, czyli ten klub, który wszedł w miejsce STK na korty, zapowiadał ustami swojego prezesa, że no, do siatki, do kortu i do słupków przypinać się nie będą. Trzymamy więc za słowo. Zobaczymy, tak naprawdę najbliższe dni pokażą, jak to będzie wyglądało. Przejdźmy więc już do tematu, który Krzysztof Puternicki zapowiedział, czyli tramwaj, połączenie Piecek Migowa z Wrzeszczem bezpośrednio. To jest sprawa, która się ciągnie już od wielu lat. Stowarzyszenie Dolina Królewska, część mieszkańców ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego we Wrzeszczu, ale również naukowcy z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk protestują przeciwko temu, mówiąc, że po pierwsze ta ulica jest za wąska, po drugie no, tym budynkom, które tam stoją, kamienicą, może grozić katastrofa budowlana. Wygląda na to, i to pytanie chyba do Krzysztofa Puternickiego, że jednak miasto powoli, ale dopina swego.
Na to wygląda, niestety. Ja tutaj no, nie jestem obiektywny. Tak z funkcji, z mojej codziennej pracy tutaj się przerzucam na mołd mieszkańca i człowieka, który no, nie jest obiektywny do końca, tak, bo jestem mieszkańcem. Aczkolwiek no, dzięki temu mogę też opowiedzieć o kilku rzeczach, które są ewidentnie dla mnie dowodami na to, że po prostu miasto wykorzystuje półprawdy, o których wspomniał między innymi Michał Blaut, członek naszego stowarzyszenia w filmiku, w którym znowu obala tezy pana wiceprezydenta.
Które to zresztą wiceprezydent Grzelak również w filmiku umieścił w internecie.
Dokładnie, to są odpowiedzi na jego tezy, które przed urlopem pan wiceprezydent jeszcze wrzucił gdzieś tam na media społecznościowe i tam opowiada po prostu rzeczy, które są półprawdami, albo są faktami bez wyprowadzenia całej prawdy. Ja powiem tak, na swoim przykładzie mogę powiedzieć w taki sposób, że według miasta i dokumentów, którymi dysponuje miasto, mieszkam w budynku, w którym nie ma podpiwniczenia, są plastikowe okna i budynek jest ogrzewany gazem. Nie, są drewniane okna, ma piwnicę i mamy od kilkudziesięciu lat z GPS-u doprowadzone ciepło, w związku z czym na takie dokumenty i na takie elementy powołuje się pan wiceprezydent Grzelak i ta dokumentacja ma być według niego dotycząca całego stanu technicznego ulicy, to ma być dokumentacja, która jest prawidłowa i na jej podstawie oni dokonują decyzji o tym, że to jest bezpieczne, a na koniec tak chowa ekspertyzę, która została przygotowana przez naukowców, która twierdzi, że no, to nie jest bezpieczna inwestycja dla ulicy. W związku z czym to jest jakiś absurd dla mnie.
No tak, ale tutaj są też kwestie społeczne, chociażby ja nie wyobrażam sobie osobiście, żeby zmieścić tam jeszcze tramwaj na tej ulicy. Urzędnicy widzą to inaczej. Pytanie do Małgorzaty Rakowiec, czy ta wojna podjazdowa jak na razie między mieszkańcami a Urzędem Miasta, która teraz widzę przenosi się do internetu, to jest próba zyskania większego poparcia dla tej inwestycji, próba zagłuszenia głosu mieszkańców w ten sposób?
Ja jestem byłą mieszkanką okolicy, ale patrzę na ten projekt w taki sposób, że to jest zadziwiające, jak władze miasta forsują ten właśnie projekt, bo przypomnijmy, że były trzy warianty poprowadzenia tej linii tramwajowej i wybrały wariant, który musi budzić i budzi ogromne kontrowersje i sprzeciwy mieszkańców, nie bez powodu. Gdańsk nie jest takim miastem, gdzie tramwaj jeździ pomiędzy kamienicami na małych uliczkach, jest zupełnie innym miastem. To ma być nowa linia tramwajowa i poprowadzenie jej w tej okolicy wyjątkowej i w taki właśnie sposób, to wiele ekspertów to wskazywało. Mieszkańcy w tym sporze prowadzą dyskusję na argumenty, pokazując ekspertyzy, pokazując dowody, pokazując wyliczenia, a z drugiej strony jest próba prowadzenia kampanii PR-owskiej opartej na tezach i wyrywkowych informacjach i przeciwstawienie interesu, co uważam, że jest nieuczciwe, interesu tego, że chcemy jeździć komunikacją miejską, chcemy, żeby ona się rozwijała, interesowi mieszkańców, wieloletnich mieszkańców, którzy dbają o swoje miejsce Gdańszczan, no interesowi Gdańszczan. I teraz jest próba skłócenia. To nie jest w porządku, tak nie powinno się prowadzić dyskusji publicznej.
No jeszcze bym chciał tylko dodać jedną rzecz, że mieszkańcy i stowarzyszenie nigdy nie byli przeciwni temu, że trzeba rozwiązać problem komunikacyjny połączenia górnych tarasów z dolnym tarasem. Tylko przez cały czas zadajemy pytanie, dlaczego ma być wybrany wariant, który otrzymał mniejszą punktację od wariantu, który utrzymał większą punktację, który po prostu szedł naturalnie na wprost ulicą do Studzienki.
Ja jedną rzecz tylko dopowiem, bo pamiętam wiele lat temu była taka sytuacja, że kamienice przy ulicy do Studzienki zostały wysiedlone, tam nie przedłużano i wyburzone, ale część z nich też nie przedłużano umów, one zostały opuszczone i dziwnym trafem teraz one już są zajęte przez nowych najemców, chociaż ten spór trwał, to się wydarzyło już w czasie, kiedy spór trwa i od zawsze było tak, jeszcze jedno powiem, że Centrum Handlowe Jantar było miejscem tymczasowym i zapasem pod węzeł komunikacyjny, łącznie z linią tramwajową, który tutaj miał powstać.
No właśnie, Stowarzyszenie Dolina Królewska zadaje pytania prezydentowi Grzelakowi. Pytania niewygodne. Pytanie między innymi o to, czy na miejscu Centrum Handlowego, Domu Handlowego Jantar oraz tych wyburzonych właśnie kamienic nie planuje się jakiejś innej inwestycji. Mówiło się o tym gdzieś w przestrzeni miejskiej, że tam we Wrzeszczu mogą powstać wysokościowce, a ten teren, który de facto był, bo potem przestał być rezerwą pod inwestycję drogową, wydaje się do tego wręcz idealny.
No oczywiście, że tak. Każdy, kto wie, gdzie jest budynek Jantaru, to wie doskonale, że to jest działka praktycznie przy samej głównej magistrali w Trójmieście. To jest dokładnie miejsce, w którym miał według tego najbardziej korzystnego wariantu tramwaj przyłączać się do... Tam właśnie miało być to połączenie górnego tarasu z dolnym tarasem i no nagle się okazało, że jednak nie, że zrobimy Vive Gibańca i będziemy mieli kilkadziesiąt metrów od gigantycznego skrzyżowania do studzienki Miszewskiego Grunwaldzka. Będziemy mieli kolejne skrzyżowanie, którym będą z mojej uliczki wyjeżdżać tramwaje. No jak no nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o Jantar. To jest dla mnie jakby na wprost.
No dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu, ale również z Gdańskiem związanego. Trzeba mieć 16 lat i mnóstwo pomysłów pokazania w krótkiej, dynamicznej formie zapewne uroków miasta. Dla najlepszych czekają nagrody i możliwość współpracy z Piotrem Byliną, czyli TikTokowym Edziem. To jest postać tiktokerska. Miasto Gdańsk szuka TikTokera, po prostu. Szuka TikTokera lub TikTokerki, która będzie wspomagała miasto w promocji miasta właśnie w tym kanale społecznościowych. Państwa zdaniem króciutko, czy TikTok jest Gdańskowi potrzebny?
Uśmiech na mojej twarzy. Czy może być to owca tym TikTokerem? Bo
jeżeli
może
ma 16
będą
lat
do zagospodarowania owce z opływą Otławy, bo to jest kolejny wspaniały projekt. Zestawiając dwa problemy, realny problem mieszkańców, którym chce się zafundować tramwaj na wąskiej ulicy i mieszkańców wszystkich, którzy korzystają z komunikacji, to dodatkowe skrzyżowanie. Ja i tak ruch jest w Gdańsku coraz gorszy, to znaczy są kolejne inwestycje, a jeździ się coraz gorzej. To jest kolejny projekt ten związany z TikTokiem, który jakoś pokazuje, że ta polityka miejska zmierza w jakimś takim absurdalnym kierunku. To znaczy powinno się prowadzić realną politykę i może informować wtedy, a nie siłę kłaść na budowanie wizerunku jakiegoś wymyślonego w mediach społecznościowych. I to jest kolejny taki projekt. Ja naprawdę wydaje mi się, że w Gdańsku są takie problemy, że warto byłoby się zaangażować w takie właśnie problemy. Owce nie bez powodu, bo ja śledzę, przepraszam, ale to jest fascynująca historia z owcami na opływie Motławy.
One tam zjadają trawę.
Tak, ale nie. One za 150 tysięcy zjadają trawę na 500-metrowej działce. To znaczy każdy, kto potrafi sobie wyobrazić, ile to jest 500 metrów, to wie, i chociaż trochę się zna, że te owce właściwie już by wszystko zjadły, a mają to robić 3 miesiące. Co więcej, one nie chcą jeść tej trawy. Dziś albo wczoraj przywieziono tam paśnik i one są karmione sianem, te owce, za 150 tysięcy złotych. Także generalnie mamy do czynienia a to był wspaniały ekologiczny projekt. Jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo naprawdę mi to leży na sercu, bo mam wrażenie, że mieszkańcy są robieni w barana. Krótki przykład. Władze Ferrari, włoskiego miasta, zatrudniły owce do koszenia trawy. 800 owiec dogadał się z rolnikiem. On je po prostu przywiózł. Bezpłatnie te owce są tam użyczone. One mają po prostu jedzenie i są na pastwiskach. A my mamy 15 owiec na 500 metrach za 150 tysięcy.
To jeszcze Krzysztof Podernicki. 16 tysięcy obserwujących na TikToku. Bo jeszcze chcielibyśmy jeden temat zdążyć. Króciutko proszę o ocenę, czy rzeczywiście TikTok jest miastu potrzebny?
Znaczy, promocja jest potrzebna. Tutaj pozostaje kwestia. Ja uważam, że promocja miastu jest potrzebna, ale czy akurat TikTok, czy akurat w taki sposób... Nie wiem. Naprawdę nie mogę jednostronnie powiedzieć, że to jest zły pomysł, czy to jest dobry pomysł. No, są gorsze, lepsze pomysły.
Na pewno skierowane do młodych ludzi.
Wiem na pewno jedno, że najważniejsze jest to, jakie tam będą treści zawierane, czy znowu no, nie będzie tam po prostu agitacji politycznej, tak jak my to znamy z dotychczasowego przekazu w mediach społecznościowych.
No to zmienimy temat, przejdźmy na arenę polsko-europejską. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że Polska nie dostała żadnej pomocy od Unii Europejskiej w sprawie uchodźców z Ukrainy. Czy to jest kolejna odsłona tego konfliktu mniej bądź bardziej widocznego między polskim rządem a Komisją Europejską? Oczywiście w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, a Ukraińcy są tutaj tylko narzędziem?
Ten spór trwa dość długo, bo ten spór dotyczący pieniędzy dla uchodźców to już miesiące. Ja powiem tak, rządzące ugrupowanie zapowiedziało słowami swojego lidera, że koniec miękkiej polityki, bo widać to, co działo się przez ostatnie miesiące, nie przyniosło rezultatów, tak to trzeba ocenić. Jestem ciekawa, czy faktycznie, jakie instrumenty będą wykorzystywane, żeby wyegzekwować to, co się Polsce należy, bo pieniądze na uchodźców dla Polski się należą, pieniądze za KPO Polsce się należą, Polska powinna te pieniądze otrzymać i wydaje mi się, że trzeba byłoby w instytucji, która uważa się za praworządną, a za taką się uważa przecież Unia Europejska, pouczając nas słowami swoich liderów, którzy mają niejedno też nieraz problemy z praworządnością, warto, żeby wykorzystać te instrumenty i wyegzekwować to, co się Polsce należy.
Tutaj Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie, powiedział na antenie TVP Info, że jedynym kamieniem milowym jest Donald Tusk na stanowisku premiera.
No wiadomo, wszyscy pamiętamy słowa pani Ursuli von der Leyen, która powiedziała to wprost, tak, że jest pewna, tak, że za następnym razem, jak się spotka z Donaldem Tuskiem, to Donald Tusk w tym momencie będzie premierem. I jakby widać, że konsekwentnie to zobowiązanie jest dotrzymywane. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Na dniach premier Morawiecki podpisał wniosek o wypłatę tych środków. W związku z tym teraz fizycznie zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ze strony Unii. Nie wiem, czy już podpisał, czy ma jutro podpisać. Pamiętam, to był chyba piątek, w związku z czym jutro ma podpisać ten wniosek. Zobaczymy, co się wydarzy po formalnym kroku ze strony polskiej i w tym momencie już będzie wszystko czarno na białym.
Małgorzata Rakowiec, ostatnie kilka sekund.
No zastanawiam się, czy to jest jakiś nowy wniosek, czy, bo rozumiem, że czekamy na jakieś pieniądze. To mnie zastanawia.
Formalny wniosek o wypłatę.
No to jeśli dopiero formalny wniosek jakby zostanie złożony, to dopiero będzie dyskusja o tym, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy tych pieniędzy.
Czas pokaże. Dziękuję bardzo. Kończymy komentarze. Krzysztof Puternicki, Małgorzata Rakowiec. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Komentarze Radia Gdańsk.
W czwartek w Radiu Gdańsk.
Lekomania, nadużywanie alkoholu czy uzależnienie od papierosów. Co gorsze? Wszystko, ponieważ uzależniony senior choruje podwójnie. Jego organizm szybciej łapie infekcje, słabiej wychodzi z chorób. Ale są też seniorzy hazardziści.
Senior, który zaczyna grać chwilówki. I potem te chwilówki potęgują narastający dług i często rodzinę.